Pani psycholog Agnieszka Paczkowska, dzień dobry. Z hospicjum imienia księdza Dutkiewicza. Serdecznie witam. Chciałem zapytać tak po prostu, jaki jest ten czas?
Myślę, że tak jak dla wszystkich teraz, bardzo różny od tego, co było do tej pory, chociaż paradoksalnie w hospicjum jest tak jak dawniej, czyli ta nasza praca hospicyjna skupia się wokół człowieka u kresu, ciężko chorego. I to się nie zmienia ani w pracy psychologa, ani w pracy opiekunek, lekarzy, pielęgniarek. Każdego dnia pomagamy rodzinom, pacjentom przejść ten, no często ostatni już etap życia. Także czy jest to rzeczywistość z koronawirusem, czy nie, to tematyka naszej pracy się nie zmienia.
Ja specjalnie do pani przyszedłem, żeby porozmawiać, bo myślę, że tak trochę wszyscy odczuwamy tę bliskość odchodzenia, tę codzienność, która jest w hospicjum.
Tak, myślę, że teraz społecznie to doświadczenie, które my mamy z codziennej pracy, czyli obcowania ze śmiercią, ono się udziela teraz większości nam. Myślę, że to może być w pewnej perspektywie takie doświadczenie dla nas pożyteczne i pożywne, żeby przewartościować to życie, które do tej pory prowadziliśmy.
W jaki sposób strach, lęk, obawa mogą być pożyteczne?
No one oczywiście w pewnej perspektywie mogą być pożyteczne, jeżeli dotykają nas w takiej skali ten lęk, ta obawa, którą możemy przeżyć, jeżeli on się nie rozlewa za bardzo w naszym życiu tu i teraz, jeżeli nie dominuje w teraźniejszości, to może być bardzo pożyteczny, bo to jest taka, lęk to jest taka bardzo życiodajna siła, dająca nam moc do działania. Dzięki temu, że czujemy lęk, wiemy, czego możemy się obawiać, myślimy o tym, jak temu się przeciwstawić i podejmujemy racjonalne decyzje. Więc ten lęk egzystencjalny też, który się w nas teraz uruchamia, no on nas paradoksalnie popycha do przodu.
Mamy różnego rodzaju lęki, ten lęk egzystencjalny, lęk po prostu o życie, o zdrowie, ale też lęk o przyszłość, taki lęk o to, co materialne.
Tak, teraz przeżywamy strach bardzo konkretny i bardzo adekwatny do sytuacji, czyli o to, czy zachorujemy, czy nasi bliscy zachorują, zwłaszcza ci, którzy są w grupie ryzyka. Więc to są poważne, konkretne strachy, które mogą się wydarzyć. Czy tracimy też swoich bliskich? No trudno wtedy nie przeżywać smutku, trwogi i rozpaczy. I mamy też takie lęki wyobrażeniowe wynikające z tego, że ta sytuacja jest no pełna niedomówień i niejasności, gdzie nie wiemy, kiedy to nasze życie wróci do tego nurtu, w którym byliśmy wcześniej. I no, czujemy zagrożenie o naszą pracę, tak? Boimy się o nasze dzieci, o to, czy będziemy mieli pieniądze, czy jak ta praca będzie wyglądać. To są bardzo takie podstawowe kwestie. No i ludzie różnie sobie próbują te lęki i strachy okiełznać teraz w tej codzienności.
A w jaki sposób?
No, w jaki sposób? Jeśli mamy do czynienia z takim lękiem wolnopłynącym, czy realnym strachem wynikającym z tego, że coś rzeczywiście się dzieje zagrażającego, czyli ten poziom jest taki napięcia w nas do zniesienia, to najczęściej pomaga nazywanie tego, czego się boimy, nazywanie tego, ubieranie w słowa tego strachu i podzielenie się tym.
Czyli na przykład ja już nie daję rady z tymi dziećmi w domu.
Na przykład i opowiedzenie temu komuś, kto najlepiej ma dzieci, żeby mógł nas zrozumieć.
Dobrze jest się wygadać?
W takim lęku, który nie trwa zbyt długo, w takim napięciu, który nie trwa zbyt długo, to tak, to działa. Podzielenie się, wygadanie się, nazywanie tego, co nas denerwuje, o co się boimy, mówienie o zmartwieniach, to dzielenie nam uelastycznia nasze myśli. Dzięki temu dzieleniu się dostajemy też informacje zwrotne od tego, od innych, co inni robią w tej sytuacji w kontekście właśnie tych dzieci, czy tej pracy, która jest zagrożeniem. I to nam daje nowe jakby informacje, uelastycznia nasze myśli, które nie zawsze są, krążą w głowie prawdziwe i no, powodują, że ten nasz plan awaryjny, plan A, B, C, jest taki bardziej realny. Więc to ubieranie lęków słowa działa, pomaga też takie różnicowanie lęku, czyli co jest zależne ode mnie, a co nie jest ode mnie zależne. I zajmowanie się tym, na co mamy wpływ.
Ale pozostajmy jeszcze przy tej rozmowie telefonicznej na przykład. Tak. Telefon do przyjaciela,
tak,
dobrze?
Tak.
To może pomóc, tak?
To może pomóc, tylko musimy wybrać odpowiednią osobę, która umie nie przede wszystkim mówić, ale osobę, która umie też wysłuchać. Czyli coś, co jest terapeutycznego w takiej rozmowie, to sam akt słuchania. Czyli to, że to, co mówimy, jest przyjmowane, ta osoba druga nam próbuje nas zrozumieć, zadaje pytania, widać, że jest zainteresowana, to koi i obniża emocje. Właśnie paradoksalnie nie do końca rady, które chcemy usłyszeć, pomagają, bo one często, no my jesteśmy ekspertami od własnego życia i te rady, które dostajemy, nie zawsze są trafione i pasują do naszej sytuacji.
One odwrotnie mogą nas zdenerwować.
Tak, czy mogą nawet spotęgować poczucie winy, poczucie tego, że ja nie potrafię, że nie umiem i możemy się paradoksalnie poczuć gorzej niż przed taką rozmową, także trzeba dobrze wybrać.
No dobrze, a gdy zadzwonimy do kogoś, kto jeszcze czuje się gorzej od nas, też tak może być.
No takie porównanie w dół, w psychologii mówią, że czasami działa, czyli możemy się poczuć lepiej, no trochę czyimś kosztem. W takim sensie, że zobaczyć, rozejrzeć się w tej sytuacji wokół i zobaczyć, urealnić sobie, że może my nie mamy tak źle. Tak, że może te moje zmartwienie, które mam, czy to napięcie, które mi towarzyszy w domu, bo te dzieci właśnie są na tych 50-40 metrach, no nie jest czymś najgorszym, bo tutaj akurat zadzwoniłem do kogoś, kto boi się o życie swojej mamy. Tak, bo ma jakieś pierwsze objawy wynikające z choroby. I to nas urealnia trochę i trochę nas tak stabilizuje lepiej. Widzimy siebie lepiej w tym życiu, w którym momencie jesteśmy i nas to może też uspokoić. No chociaż trudno mi powiedzieć, żeby dzwonić do kogoś, kto ma gorzej, żeby mu sobie poradzić. No tak trochę żartobliwie.
Przyjmijmy, że są te dzieci, tak, które wchodzą nam na głowę i które ciągle się nudzą. Tak. I jest ten ciągle włączony też telewizor. Prawda?
Tak.
Z którego dopływają do nas niepokojące informacje, jedna za drugą.
No to sobie szykujemy, jakby fundujemy sobie stałe napięcie wewnętrzne, bo pomimo tego, że może nie słuchamy aktywnie tego telewizora, tylko on jest w tle tych informacji, to one do nas napływają, do naszej podświadomości i budują napięcie, którego czasami nie wiemy, co jest jego źródłem tak do końca, więc warto też poza takim dzieleniem się i rozmową, no zastanowić się, ile tych informacji do nas napływa i być może porozmawiać z domownikami i samemu ze sobą, żeby ograniczyć sprawdzanie takich informacji w mediach, czynić to rano i wieczorem na przykład i wypełniać ten czas, chociażby jeśli ktoś ma taką możliwość, jeśli nie musi pracować w tym czasie zdalnie, to sięgnąć po jakieś filmy, do których mamy sentyment, które nas mogą przenieść w jakieś emocje, które nam się dobrze kojarzą.
Ba, tu zauważyłem, że łatwiej na Netflixie na przykład, łatwiej o film sensacyjny, jakiś kryminał, niż o dobrą komedię.
Tak, no niektórzy mają alergię na dobre komedie, ale ja polecam inne tony, tak, żeby szukać takich filmów, które nas wprowadzą w inne tony emocjonalne niż to, co mamy teraz dostępne na wyciągnięcie ręki, to na pewno mogłoby pomóc, zwłaszcza podróże sentymentalne. Czyli seriale, które kojarzymy z naszej młodości, z czasu, kiedy mieliśmy więcej czasu, albo które oglądaliśmy z naszymi dziećmi, to jest coś, co też może koić na jakiś czas lęk i pomaga w takim wolno płynącym, średnim poziomie lęku.
Czy wolno płynący czas, gdy robimy ciągle to samo w domu, bo jesteśmy cokolwiek zamknięci, tak? Jedynym naszym obowiązkiem jest wyjście do sklepu i ugotowanie obiadu. No, rzeczywiście coś może w nas zmienić perspektywę myślenia?
No to nie jest takie proste, bo doświadczamy jakby z jednej strony podobnych rzeczy, ale jako ludzie bardzo się między sobą różnimy. Osobowością, temperamentem, zdolnością do refleksji, do nazywania tych różnych rzeczy. Różnimy się też skalą tego, jak chcemy uciekać od tych naszych lęków egzystencjalnych. Więc to, czy ta rzeczywistość, teraz, w której jesteśmy, czy coś nas zmieni, to jest bardzo od tego, bardzo wiele czynników od tego zależy. Myślę, że tylko część z nas ma taką perspektywę bycia w domu i jakby nic nie robienia. Wiele osób jednak, no właśnie, czy dba o swoich bliskich, którzy wychodzić z domu zupełnie nie mogą, robiąc zakupy. No to też teraz w tej chwili trzeba dużo czasu, żeby kupić te potrzebne rzeczy. Angażuje się w jakieś akcje pomagania innym. Czy musi pracować zdalnie właśnie, dzieląc komputer z dziećmi, które uczą się też online. Wielu osobom towarzyszy pęd życia, więc takie zatrzymanie nagle pokazuje, ile rzeczy jest do zrobienia w domu. Więc myślę sobie, że te jeszcze 3-4 tygodnie to jest taki czas, w którym teraz jesteśmy, gdzie wiele osób ma pełne ręce roboty. Z kolei emeryci mówią, że będące osoby już niepracujące aktywnie, które właśnie siedzą w domu, są w domu, mówią, że ten czas dla nich się nie zmienia, że oni już potrafią tak żyć.
W dużej części tak trochę jest, że staliśmy się emerytami?
No, w jakiejś perspektywie tak, posiadania trochę więcej czasu, bo przynajmniej nie trzeba na przykład go spożytkować na dojazdy, prawda? Nawet jeśli musimy pracować, to nie dojeżdżamy do tego miejsca pracy i to już jest ten czas odzyskany. No i u wielu osób z taką wrażliwością, z taką umiejętnością refleksji powstają pytania, co ja do tej pory robiłem. Jak wyglądał ten świat miesiąc temu, a jak wygląda teraz. Niektórych na pewno ten czas skłoni do jakiejś zmiany. Czy zobaczy, że jest mu niewygodnie w życiu. Niewygodnie z tymi bliskimi, którzy go otaczają, albo że już nie umie z nimi być. I mam nadzieję, że to będą takie pozytywne przewartościowania, czyli powstanie w tych osobach chęć do tego, żeby odświeżyć relacje, żeby ten związek jakoś pobudzić, który jest między ludźmi.
Ilość rozwodów po czasie koronawirusa będzie większa?
Nie wiem. Ja jestem pesymistką, która uczy się optymizmu, więc patrząc w tą stronę myślę sobie, że może, a może ludzie właśnie ze sobą będą więcej teraz rozmawiać. Może właśnie dzięki temu dadzą sobie kolejną szansę. Może jednak pomyślą, że to w życiu, może te problemy, które ich dzielą, a nie łączą, może spojrzą na nie z innej perspektywy. No, z perspektywy tego, że wszystko mija i że ten czas na Ziemi jest ograniczony. Mówiąc, nie chcę mówić patetycznie, ale może część ludzi to skłoni do takiej refleksji, w tą stronę.
No, siedzimy teraz przy hospicjum. Jesteśmy w takim miejscu, w którym pani pracuje, a któremu, no właśnie, śmierć towarzyszy tak na co dzień, tak? Można się w tym odnaleźć? Wasze hasło to hospicjum to też życie.
No, myśląc o hospicjum, myślimy o chorobie, o śmierci, a my mamy hasło hospicjum to też życie, pokazując, że to życie właśnie składa się z różnych elementów, też z takiego, że jest starość albo że jest przewlekła choroba. Czy można się w tym odnaleźć? No, to jest pytanie całej ludzkości, no, jakoś ludzkość się w tym odnajduje. Ta perspektywa pracy takiej codziennej wśród osób, które przeżywają dramat rozstania, towarzyszy mi jako psychologowi, ale też właśnie pielęgniarkom, opiekunkom, lekarzom, całym zespołowi medycznemu. I patrząc na nas tak trochę z boku, widzę, że to życie jakoś większość z nas niesie. To znaczy, że ta perspektywa obcowania z czymś ostatecznym może nas z jednej strony bardzo obciążać i bardzo wyparać tutaj na te aspekty związane z przeciążeniem wynikającym z pomagania, trzeba bardzo zwracać uwagę, ale z drugiej strony może nam dawać taką pewność, że inne rzeczy, które dzieją się w życiu, są bardzo ważne. Że ważna jest rodzina, że ważna jest obecność w życiu innych bliskich osób. Ja z tej perspektywy jestem bardzo wdzięczna losowi za to, że tutaj jestem. Bo nie wiem, czy tak dobrze wyglądałaby moja rodzina, gdyby nie to doświadczenie śmierci w tak młodym wieku.
To wy, pracownicy hospicjum, prowadzicie, można powiedzieć, takie podwójne życie. Że kogoś tu trzymacie za rękę i on odchodzi, a wieczorem z dzieciakami oglądacie komedię w telewizji.
Podwójne życie tak zabrzmiało bardzo ciekawie. Myślę, że to powiedzenie nam się tutaj w zespole może spodobać i przyjąć. No ale pewnie tak, żeby być na środku tej szali, nie? Żeby nie było przeciwwagi w żadną stronę. Nasza kultura współczesna, masowa, popkultura, no, wprowadza taką kiczowatą świadomość, prawda? Czyli, że ukrywamy w tej codzienności, zachęca nas do ukrywania w codzienności zjawiska śmierci i żyjemy udając, że tej śmierci nie ma. No to ta perspektywa prowadzi też do wielu kłopotów w życiu. Że nagle jak się odsłoni coś trudnego, to człowiek nie jest na to przygotowany, nie umie się w tym odnaleźć i może popaść w totalny dół egzystencjalny, odsłaniając nagle to, że to życie ma kres. No ale z drugiej strony, taka permanentna świadomość tego, że jesteśmy śmiertelni, ciągle myślenie o tym, że życie ma kres, może powodować w skrajnej sytuacji poczucie, że to w takim razie nic nie ma sensu. Po co jakby podejmować różnego rodzaju wysiłki, więc ten balans pomiędzy jedną skrajnością a drugą jest człowiekowi bardzo potrzebny i w większości nas to się udaje, że balansujemy w tym życiu. reflektujemy różne rzeczy w trakcie roku kalendarzowego, na różne nasze święta, tradycje nam pomagają zreflektować, się chwilę zatrzymać. I myślę, że taką perspektywę mają też ci, z którymi na co dzień pracuję.
Koronawirus to czas prawdy?
Prawdy o tym, jakie to życie nasze jest? No myślę, że trochę tak, że ten koronawirus zabiera tą otoczkę taką codzienności. Ten pośpiech, który zasłania nam różne rzeczy, to stanie w korkach, potrzeba wyjścia do sklepu, przejścia się po galerii handlowej, czy zrobienia jeszcze różnych innych kwestii na szybko. No i widzimy, gdzie jesteśmy. Czy mieliśmy plan awaryjny, czy żyliśmy na krawędzi, chociażby finansowej, czy żyliśmy ponad stan, czy nie. Czy te nasze decyzje, które do tej pory wybieraliśmy, czy one teraz jakby się odsłaniają, czy one były dobre, czy nie. Czy jednak je podejmowaliśmy i zamykaliśmy oczy, żeby i łudząc się na szczęście, a teraz ono nas nie spotkało, bo przyszedł koronawirus. Więc myślę, że to odsłoni pewne też relacje między nami, jakie są.
Chciałem rozmawiać o tym, jak odnaleźć w sobie radość, uśmiech, szczęście w tym dziwnym czasie, ale ten czas pokazuje nam, że odnajdujemy najczęściej refleksję.
No tak, odnajdujemy refleksję i wielu z nas może przypomnieć sobie, o co w tym życiu chodzi. Czyli, że wcale nie chodzi o kasę, że wcale nie chodzi o to, co mamy, że wcale nie chodzi o to, przynajmniej mam nadzieję, że wielu z nas tak odkryje, o wyjazdy, o tęsknoty za różnymi podróżami, adrenaliną, tylko w życiu chodzi o relacje, o stworzenie czegoś sensownego w tym życiu, pozostawienie czegoś ważnego po sobie w różnych postaciach, o ten czas spędzany razem, że o to w życiu chodzi, przynajmniej moim zdaniem.
Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję bardzo za rozmowę. A gdy minie już ten czas koronawirusa, to co pani zrobi z największą przyjemnością?
Myślę, że z największą przyjemnością pojadę do moich rodziców razem z moimi dziećmi.
Pojechać do rodziców, a nie pojechać, nie wiem, do jakiejś Azji, Afryki, czy w inne ładne, egzotyczne miejsce.
Proste marzenie.
Psycholog z hospicjum im. Księdza Dutkiewicza, Agnieszka Paczkowska. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.